Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie. No i cóż, jak powiedziałem ostatnio, wyszła nam kronika przypadków miłosnych, a to za sprawą drugiej żony szczęsnego Potockiego, pięknej Zofii. Ale teraz już jest Zofia nie De Celice, nie De Witt, ale jest po prostu z Potockim.
No tak, trzeba było przedtem się rozwieść, tak. Z Zefirynem poszło dość łatwo, natomiast z tą Józefiną Amalią to była sprawa znacznie, ale to znacznie trudniejsza, bo ona po prostu nie chciała się zgodzić na rozwód i kosztowało to naprawdę dużo szczęsnego Potockiego, ale było go na to stać. Ostatecznie w roku 1798 dochodzi do tego rozwodu, czyli Józefina Amalia się zgadza. Ten rozwód następuje chyba gdzieś tam w czerwcu, a już w grudniu ona umiera. Umiera, dodajmy, jako pierwsza z tych osób, które można tutaj w takim korowodzie grzeszników ułożyć. Umiera jako pierwsza i to na skutek przyjęcia zbyt dużej dawki jakiejś bardzo podejrzanej mikstury, która miała spędzić płód. No ja przypomnę, że ona miała tych dzieci kilkanaścioro, zarówno ze szczęsnym, jak i nie ze szczęsnym, więc już
to takie czasy były.
Kolejnych mieć nie chciała, umarła. Następuje ślub, szczęsny żeni się z Zofią i można powiedzieć, że właściwie w jakimś sensie wycofuje się z polityki. Zresztą jaka miałaby być to polityka? Polska przestaje istnieć, nie ma już tego tronu polskiego, o który można by się ubiegać. Kariera w państwie rosyjskim, no to nie jest taka prosta sprawa. Szczęsny wycofuje się do swoich bezpiecznych majątków, ale w różnych publicznych, czy niepublicznych, czy w listownych na przykład wypowiedziach odżegnuje się w gruncie rzeczy od polskości. Posłuchajmy, jakie się jego pisemne deklaracje zachowały. Pośród nieszczęść, które gnębią ludzkość, w wieku pełnym okrucieństw i zbrodni, które grożą zniszczeniem wszelkiego ładu społecznego, wszelkiego rządu prawego, do ciebie jedynej, wielka monarchini, podnoszą ręce, zwracają oczy ludzie prawi, spokojni, cnotliwi wszystkich narodów. Tylko spośród wszystkich ludów podległych twemu berłu, a które geniusz twój ochrania od zarazy szerzącej się w całej Europie, można jeszcze odnaleźć szczęście. Sceny okrucieństwa w Polsce przekonały mnie, że nie powinienem mieć innej ojczyzny, jak tylko cesarstwo waszej cesarskiej mości. W dalszej części to jest list do carycy, tak? Prosi o pozwolenie noszenia munduru rosyjskiego, co uczyni go aż nazbyt dumnym, aż nazbyt szczęśliwym. Jestem godny zostania współbratem tych dzielnych Rosjan, którzy tak są wierni waszej cesarskiej mości. A w liście do Seweryna Żewuskiego, drugiego w tym szeregu zdrajców, pisze: nie mówię o przeszłej Polsce i Polakach. Znikło już i to państwo, i to imię, jak znikło tyle innych w dziejach świata. Każdy z przeszłych Polaków ojczyznę sobie obrać powinien. Ja już jestem Rosjaninem na zawsze. No, trzeba przyznać, że nie są to miłe naszym uszom słowa, zwłaszcza kiedy zdamy sobie sprawę, że mówi to właśnie najbogatszy Polak owych czasów. Człowiek, który no przecież dzięki pracy pokoleń, przede wszystkim chłopów podolskich i ukraińskich, ale również swoich przodków, dorobił się niesamowitej fortuny. Nawiasem mówiąc, to też jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, tutaj zrobię małą dygresję, bo przecież ogromne majątki na tych terenach, to już przed nim miało bardzo wielu magnatów, poczynając do gdzieś tam hen XVII, a nawet XVI wieku. Różnica polega na tym, że również w sytuacji, kiedy jakoś tam kontrolę od dziesięcioleci nad tymi terenami sprawowało potężne cesarstwo rosyjskie, kiedy zapanował spokój, kiedy nastąpiły warunki do kolonizacji z jednej strony, Z drugiej strony, kiedy się uruchomiło to, o czym Hen kiedyś tam mówiliśmy bardzo ciekawie, czyli ten spław do Morza Czarnego, tak?
Tak.
No to raptem to zaczęło przynosić niesamowite dochody, tak? Te setki tysięcy hektarów zaczęły naprawdę pracować. Przedtem problem był taki, że przy wspaniałej ziemi, przy bardzo udanych plonach, ci właściciele nie bardzo co mieli zrobić z tymi płodami rolnymi, bo wszędzie było daleko, tak? Na południe się nie dało do Morza Czarnego, no bo byli Tatarzy. Na zachód, na północ było za daleko. To się nie opłacało dowozić gdzieś tam do dopływów na przykład Wisły. Sam koszt transportu był tak duży, że to się przestawało opłacać. I to się zmieniło. W tej drugiej połowie XVIII wieku raptem te ogromne majątki zaczęły przynosić równie ogromne dochody. A osobna sprawa to jest taka, że znaczna część tych dochodów to była na przykład ze sprzedaży przeróżnych płodów rolnych i innych zasobów armii rosyjskiej, czyli to po prostu nasz okupant płacił tym wielkim panom, jeszcze wzbogacając ich fortunę. Związek Szczęsnego Potockiego z Zofią Czelicze, jak możemy się domyślać, również był burzliwy. Urodziła mu ona w sumie 8 dzieci, 3 zmarło w dzieciństwie, 5 dorosła w wieku dojrzałego, więc jeżeli doliczyć te dzieci z małżeństwa z Józefiną Amalią, no to wszystkim było kilkanaścioro i kiedy przyszło finalnie do dziedziczenia i podziału majątku, no to zaczęły się ogromne, ale to ogromne problemy. Szczęsny Potocki zmarł w roku 1805. Miał zaledwie 54 lata, no był jeszcze całkiem młodym człowiekiem, aczkolwiek no, mówiliśmy o tym wielokrotnie, wtedy bardzo wcześnie zaczynano kariery, że tak powiem, zaczynano dorosłe życie, no ale też często wcześnie umierano. Zofia Potocka miała wtedy 45 lat. Nadal była wielką pięknością, nadal potrafiła podbijać serca mężczyzn, no ale przypomnijmy, że kiedy Boskamp Lasopolski wywiózł ją ze Stambułu, no to ona miała tam w najlepszym wypadku 18 lat, więc była bardzo, ale to bardzo młoda. Kiedy po raz pierwszy stanęły na ślubnym kobiercu z Zefirinem de Witt, miała lat 19. No, była bardzo, bardzo młoda. No i proszę Państwa, po śmierci Szczęsnego, nawiasem mówiąc, tu musimy powiedzieć też o okolicznościach tej śmierci, bo były one na swój sposób szokujące. Ale powiedzmy może o okolicznościach tej śmierci ustami pamiętnikarza, już przez nas cytowanego Antoniego Chrząszczewskiego, autora pamiętnika oficjalisty Potockich Stulczyna. Za panowania Pawła, gdy Potocka z Mniszchów wyjechała powtórnie do Petersburga, wzięła z sobą najstarszego syna swego, Szczęsnego, aby ten przy dworze służbę kamerhera osobiście sprawował. Przez czas niedługi swojego tam pobytu zadłużył się on do 2 milionów. O czym dowiedziawszy się, Paweł odesłał go z feldjegrem do ojca, aby pod okiem rodzicielskim nie miał sposobności tracenia majątku. Był to najulubieńszy syn Potockiego. Ojciec, popłaciwszy zaciągnięte przez niego w Petersburgu długi, powyżej schedy, jaka z działu fortuny przypaść nań miała, darował mu Mochylów nad Dniestrem z należącymi do niego wsiami i na imię jego kupił Niemirowszczyznę. Przeszło 10 000 dusz męskich poddańczej ludności mającą. Wszystkie te dobrodziejstwa nie wstrzymały rozwiązłego syna od zakochania się w pięknej macosze. Przez lat kilka nieznane były ojcu miłostki synowskie, ale że szydło w worku na zewsze ukryć się nie może, tajemne schadzki kochanków na koniec objawione mu zostały. Chorował on od roku i leczył sam siebie z książki, pijąc wodę rozwiedzioną smołą. Gdy to nie pomagało, nie ufając nadwornemu lekarzowi, swemu Meyerowi, wezwał na ratunek doktora Grygolewskiego. Smutne były jego ostatnie chwile. Nie kazał wpuszczać do swojego pokoju bliskiej zlężenia żony, a synowi zagniewania swego jawne okazywał znaki. Przy autopsji znaleziono gnijące nerki, co wedle zdania lekarzy pochodziło ze zbytniego zażywania cukierków, diabolinami zwanych, do sprawy lubieżnej pobudzających. Kiedy Szczęsny dowiedział się o tym, że Zofia zdradza go z jego najstarszym synem, popadł w taką głęboką depresję, to niewątpliwie przyczyniło się do pogorszenia jego stanu i finalnie śmierci. Kiedy słyszymy, że Zofia była bliska zlężenia, no chodzi, proszę Państwa, o to, że ona była po prostu w ciąży ze Szczęsnym, synem Stanisława Szczęsnego, czyli krótko mówiąc, najstarszy syn Szczęsnego stał się ojcem dziecka, no, którego de facto Szczęsny był dziadkiem. Sytuacja bardzo przykra, trudna, Potocki tego nie wytrzymał. On w ogóle chyba, jak możemy to oceniać z dzisiejszej perspektywy, miał taką dwubiegunówkę, czyli z jednej strony miał napady energii, działania, z drugiej te chwile, kiedy się bardzo, ale to bardzo zapadał. Aczkolwiek, prawdę powiedziawszy, nie bardzo rozumiem, dlaczego nadużywał tych cukierków. Tu chodzi o afrodyzjaki, tak? Czyli o takie środki, które pobudzały do sprawności seksualnej. Z drugiej strony, no, być może można domniemywać, że Zofia się od niego odwróciła właśnie z powodu braku tej sprawności. Tak czy inaczej, jego koniec był smutny pod każdym względem, w tym wirze tych bardzo trudnych spraw małżeńskich, rodzicielskich. No, te jego dzieci były, jakie były, słyszymy. Ten Szczęsny pojechał do Petersburga i tam w ciągu roku zrobił 2 miliony długu, tak? No nie było to odpowiedzialne zachowanie. Nawiasem mówiąc, po śmierci już Szczęsnego, no tu może powinniśmy mówić Stanisław Szczęsny, żeby ich dobrze odróżnić. Po śmierci Szczęsnego, targowiczanina, i po urodzeniu ostatniego syna, który był już pogrobowcem, to był Bolesław, który de facto był synem syna Szczęsnego Jerzego. Był spłodzony przez Szczęsnego Jerzego, czyli najstarszego syna Szczęsnego. Zofia zakochała się bez pamięci w tym swoim pasierbie, tak? Który był człowiekiem skrajnie nieodpowiedzialnym. Można domniemywać, że spowodowałby całe mnóstwo najprzeróżniejszych jeszcze komplikacji, gdyby nie to, że wysłany na zachód dowód umarł tam. On prawdopodobnie chorował na gruźlicę, tak się dzisiaj przypuszcza. Tak czy inaczej, po śmierci Szczęsnego Zofia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Na tych terenach, czyli na Podolu, obowiązywał tak zwany statut litewski. Petersburg tej sytuacji nie zmienił aż do roku 1840.
Na czym to polegało?
Według statutu litewskiego, jeżeli wdowa w momencie, kiedy zawierała ślub, nie wnosiła posagu, to nic jej się nie należało. Ona właściwie zostawała z niczym. Zwłaszcza gdyby był testament, tak? Gdyby testament wyraźnie Szczęsny napisał w testamencie, że jakąś część majątku daje wdowie, to by dostała. Ale czegoś takiego nie było. Co w tej sytuacji robi wdowa? No oczywiście próbuje walczyć o swój byt, tak? O swoją przyszłość. Jedzie do Petersburga. Nawiasem mówiąc, tam przebywa jej ukochany, czyli Szczęsny Jerzy, syn jej zmarłego męża. Szukając poparcia dla swojej sprawy, nawiązuje bardzo bliskie relacje z senatorem Nowosilcowym. No to jest nazwisko dobrze nam znane, dobrze pamiętane. Wystarczy, że odeślę Państwa do dziadów Mickiewicza. Jeden z okrutników, ciemiężycieli Polski, tropiących wszelką nieprawomyślność po rozbiorach. Okrutnik, który bardzo, bardzo źle się zapisał w pamięci Polaków. No ale dla Zofii miało co innego do zaproponowania, gdyż oczywiście od razu się w niej zakochał. Zresztą posłuchajmy, co na temat tych zabiegów Zofii Potockiej pisze profesor Jerzy Łojek. Z ogromnej fortuny Stanisława Szczęsnego należało się Zofii, prawnie rzecz biorąc, bardzo niewiele. Jeżeli udało się jej utrzymać przy posiadaniu i nawet własności znacznej części tej fortuny, stało się tak dzięki dwóm okolicznościom. Całkowitemu oddaniu najstarszego z pasierbów, zakochanego w niej bezgranicznie Szczęsnego Jerzego oraz potężnej pomocy wpływowego dygnitarza imperium, senatora Nikołaja Nowosilcowa, jednego z najbliższych doradców młodego cesarza Aleksandra I, później osławionego tępiciela polskich ambicji niepodległościowych w Wilnie i Warszawie, poznała Zofia Petersburgu w styczniu 1806 roku. Urok pani Potockiej podbił nawet tak cynicznego i chłodnego gracza politycznego. Między senatorem a najpiękniejszą kobietą Europy pani Potocka miała już 46 lat, lecz uchodziła nadal za symbol wdzięku i urody. Zawiązał się romans, który miał przesądzić o sukcesie Zofii w procesie spadkowym. Trudno w tym miejscu analizować z punktu widzenia psychologii erotycznej niezwykłe stosunki między Zofią a jej dwoma jednoczesnymi kochankami, Nowosilcowem i Szczęsnym Jerzym Potockim. Można sądzić, iż Szczęsnego Zofia kochała naprawdę. Było ono jednakże dla niej ogromnym kłopotem. Postarała się prędko o wysłanie go za granicę, na kurację do Francji. Cierpiał na bliżej niezidentyfikowaną chorobę, być może gruźlicę płuc. Do końca troszczyła się o warunki jego egzystencji. Mimo utrudnień wynikających z ówczesnych wydarzeń wojennych, wysyłała mu systematycznie duże przekazy pieniężne. Szczęsny Jerzy zmarł, zresztą prędko, w październiku 1809 roku. W tym czasie sprawy majątkowe były już uregulowane bezprawnie, niezgodnie ze statutem litewskim, po oszukaniu cesarza, który otrzymał taką spreparowaną, że tak powiem, opinię prawną i podjął decyzję, że właściwie cały majątek należy się Zofii. I weszła ona w tego majątku posiadanie. Przypomnę, że miała mnóstwo dzieci, jeszcze więcej dzieci zostało po pierwszej żonie i kiedyś cały ten majątek musiał zostać oczywiście jednak jakoś inaczej podzielony. Z latami nastąpiły różne niezwykle dramatyczne w tym względzie okoliczności. Tutaj takim, katem Zofii okazał się jej rodzony syn. Nie pasierb, tylko rodzony syn, drugi z kolei Mieczysław. Wokół jego pochodzenia też istnieją przeróżne wątpliwości, biorące się również z tego, że kiedy Mieczysław Potocki siłą wtargnął do Tulczyna, z którego wyrzucił matkę i zawładnął tym majątkiem, nawiasem mówiąc, sprzyjała mu opinia publiczna, bo uważano, zresztą słusznie, że to Zofia bezprawnie dzierży te wszystkie majątki. Kiedy on to zrobił, to Zofia posunęła się do kroku niesłychanego, a mianowicie ogłosiła publicznie, jako taki manifest, który wtedy się w sądach ogłaszało, że Mieczysław Potocki nie jest synem Szczęsnego. Że w czasie podróży po Włoszech napadli ich zbóje i taki znany podobno rozbójnik Caracolli ją zgwałcił. I Mieczysław jest synem tego Caracollego, co by się nawiasem mówiąc zgadzało, bo on był niepodobny do rodzeństwa, miał urodę wybitnie południową, chociaż cała reszta miała bardziej słowiańską po ojcu. I jako jedyny z rodzeństwa był gwałtownikiem, awanturnikiem. No on był po prostu chyba ciężkim psychopatą. Zresztą cała
Po ojcu zbóju.
Cała jego droga życiowa późniejsza to pokazuje. Wystarczy powiedzieć, że był on w nieustannym konflikcie z carem i z władzami carskimi, że był wielokrotnie zsyłany na zesłanie do coraz dalszych tam miast w stronę Syberii, że był katem swojej rodziny, czyli po prostu fizycznie znęcał się nad kolejnymi żonami, nad dziećmi i że ostatecznie to on wyprowadził z Polski, z Ukrainy, z Podola, de facto swój majątek, czyli zdawszy sobie sprawę z tego, że nie ma czego szukać w Cesarstwie Rosyjskim, w Polsce, posprzedawał po kolei, to trwało latami, ale wyprzedał się z tych dóbr, pieniądze transportował do Paryża i ostatecznie tam osiadł. I teraz, Konradzie, nie chcę przedłużać na kolejne odcinki tych historii, chociaż można by o tym długo mówić. Chcę tylko powiedzieć, że no jest coś bardzo symbolicznego w tym, jak kończyli główni bohaterowie. No bo popatrzmy, Józefina Amalia umarła na skutek przedawkowania środku poronnego. Szczęsny umarł na skutek przedawkowania...
środku na potencję.
Środka na potencję. Nasza bohaterka, czyli Zofia de Czelicze Potocka, zmarła w straszliwych męczarniach na skutek nowotworu szyjki macicy. Wreszcie Boska Lasopolski, ten, od którego wszystko się zaczęło, został powieszony na szubienicy w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Nawiasem mówiąc, trochę przez pomyłkę. Znaczy, tym, którzy wieszali, to się pomylił z kim innym, no ale skutek był taki,
no,
jaki
go powiesili,
był.
No.
Do tego zresztą jeszcze dojdziemy. Więc jak widzimy, nie tylko te biografie były skomplikowane, te relacje wzajemne były skomplikowane, no ale koniec też był
często bardzo
smutny, czasami wręcz tragiczny i żałosny. Myślę, że już od następnego spotkania przejdziemy do postaci trochę jednak szlachetniejszych.
Miejmy nadzieję.